Dzień dobry Państwu. Witamy na spotkaniu towarzyszącym wystawie Caterpillar. Mamy dzisiaj dwóch gości, a jednego wyjątkowego, czyli pana profesora Stanisława Wajtlika, astrofizyka i znanego, wybitnego popularyzatora nauki. Naszym drugim gościem jest autor wystawy, czyli Mateusz Dąbrowski. Dzień dobry, dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Chcemy, żeby forma tego spotkania przebiegła w taki sposób bardzo otwarty, dlatego nasi goście będą ze sobą rozmawiać, natomiast my Państwa zapraszamy do aktywnego uczestnictwa, nie tylko w sekcji pytania i odpowiedzi, ale jeśli będą chcieli Państwo coś dopowiedzieć, o coś zapytać w trakcie rozmowy, to serdecznie zapraszamy i nie przedłużam, dobrego wieczoru.
Dzień dobry, dobry wieczór w zasadzie. Chyba przede wszystkim bardzo dziękuję, fajnie, że się udało, że się spotkamy i że mam okazję porozmawiać. Jakby podstawową sprawą jest dla mnie to, że ostatnie moje działania bardzo mocno związane są z nauką, ale interpretowaniem tej nauki. Jest to oczywiście zjawisko dość powszechne dzisiaj w sztuce, i natomiast każdy jakby inaczej to wszystko rozumie. I teraz jakby podstawową ideą mojej pracy był odniesienie się do wiecznego ruchu, wiecznej dynamiki, że w zasadzie nic w świecie nie stoi w miejscu i nie jest statyczne. I to jest jakby taka historia związana z takim zdeterminowanym ruchem. I w zasadzie podstawową sprawą jest również odniesienie do ewolucji, do tego, że materia jest w ciągłym takim, jest zdeterminowana właśnie do tego, żeby ewoluowała i żeby starała się przetrwać, tak mówiąc najprościej. I to mnie zastanawia, jakby z czego się to bierze, z czego się bierze ta potrzeba ciągłych zmian i mutacji, że ta materia stara się istotnie zmieniać się i próbuje przetrwać. Czy można to w jakiś sposób wyjaśnić z punktu widzenia fizycznego?
Ja bym tutaj zwrócił uwagę, że może stwierdzenie, że materia się o cokolwiek stara, nie jest najszczęśliwsze, dlatego że materia, przynajmniej ta nieożywiona, nie ma woli. I to, co się z nią dzieje, te wszystkie przemiany, ten ruch, ta ewolucja, to jest wszystko determinowane przez prawa fizyki, których wiele znamy i rozumiemy, ale o których nie wiemy, skąd one się wzięły. Czy mógłby istnieć wszechświat, w którym działałyby inne prawa, czy też jest to niemożliwe, tego nie wiemy. I dlatego trudno nam jest powiedzieć, dlaczego ta materia musi nieustannie podlegać przemianom. Ja bym tutaj zwrócił, może też na początek, zainspirowany dziełem, uwagę, że pan odnosi się do pojęć przestrzeni, czasu, ruchu. I jednym z największych osiągnięć fizyki w XX wieku było powstanie ogólnej teorii względności. Jest to teoria, która łączy własności czasu i przestrzeni z własnościami materii. W wielkim uproszczeniu można powiedzieć, że przeprowadzić taki błyskawiczny kurs ogólnej teorii względności. Ona jest wyrażona równaniami, w których po jednej stronie stoi obiekt matematyczny zbudowany wyłącznie z wielkości opisujących własności czasoprzestrzeni, o tym, co to jest czasoprzestrzeń, to zaraz, a po drugiej stronie własności metryczne, a więc to, jaka jest suma kątów w trójkącie, jaka jest relacja pomiędzy promieniem kuli a jej objętością i tak dalej, a po drugiej stronie równań stoi obiekt matematyczny zbudowany wyłącznie z wielkości opisujących materię, a więc jej gęstości, jej ciśnienia i jej ruchu. Znak równości pomiędzy tymi obiektami po jednej i drugiej stronie oznacza, że własności materii i przestrzeni są ze sobą nierozłączne. Przez tysiące lat ludzie wyobrażali sobie, że przestrzeń to jest taki garnek, do którego jest włożona materia, a czas to jest taka rzeka, która to wszystko unosi. I że ta materia jest wleczona tym czasem, natomiast że nie ma na niego żadnego wpływu. Podobnie jak warzywa wrzucone do garnka nie mają wpływu na sam garnek. Tymczasem okazuje się, że te rzeczy są ze sobą związane. Mało tego. Przestrzeń jest spleciona z czasem na bardzo głębokim poziomie. Nie istnieje oddzielnie czas i przestrzeń, ale istnieje, my żyjemy w czasoprzestrzeni i nie da się jednoznacznie oddzielić czasu od przestrzeni, powiedzieć, ta część czasoprzestrzeni to jest przestrzeń, a ta część czasoprzestrzeni to jest czas. Tego się nie da jednoznacznie zrobić. Dla różnych obserwatorów ten podział będzie różny i stąd jest ta względność, że to, co jest czasem i co jest przestrzenią, jest względne, bo jest zależne od obserwatora.
Okej, w takim przypadku, czy na przykład możemy określić, z czego jest zbudowana przestrzeń albo z czego jest zbudowany czas, czy możemy odnieść to jak do materii?
Nie możemy patrzeć na to tak, jak właśnie przez tysiące lat patrzono, to znaczy patrzeć na przestrzeń jako to naczynie i na czas jako to coś, co nas wlecze, co nas ciągnie, przymusowo w jednym kierunku. Kiedy ludzie pytają mnie o to, czy możliwe są podróże w czasie, to ja odpowiadam, że one są nie tylko możliwe, ale one są przymusowe. My wszyscy podróżujemy w czasie. Tyle tylko, że w odróżnieniu od podróży w przestrzeni, gdzie mamy wybór co do kierunku i możliwość powrotu do punktu wyjścia, możemy na wakacje pojechać nad Bałtyk albo nad Morze Śródziemne. Co więcej, na ogół z tych wakacji możemy wrócić do domu. O tyle podróż w czasie jest przymusowa i zawsze jednokierunkowa. Od przeszłości ku przyszłości, od dziecka do staruszka, nigdy na odwrót. Ale to też nie powinno nas tak znowu zaskakiwać, bo z takimi jednokierunkowymi procesami mamy nieustannie do czynienia. Jeśli kupimy talię kart, to one w fabryce zostały ułożone według kolorów i według hierarchii. Jak potasujemy tę talię, to zburzymy ten porządek. I możemy tasować do końca świata i ta talia już nigdy nie ułoży się w taki sposób, w jakim ją kupiliśmy. A więc no, jest tu jakiś przejaw tej kierunkowości różnych procesów fizycznych. Niektórzy przypuszczali, że z tą kierunkowością przemian w układach fizycznych, zwłaszcza tych bardziej złożonych, wiąże się tak zwana strzałka czasu, czyli kierunkowość upływu czasu. Dziś wiemy, że to nie jest dobre wyjaśnienie, dlatego że po pierwsze w tych procesach takich jednokierunkowych zachodzą fluktuacje. Czasami ktoś dostanie longer w pikach, 8 pików. Prawda? Zdarzenie mało prawdopodobne, ale nie niemożliwe. I na poziomie układów fizycznych takie rzeczy się zdarzają, natomiast nigdy nie zaobserwowaliśmy procesu, w którym czas generalnie płynąłby w jednym kierunku, ale chwilowo się cofał. Niczego takiego nigdy nie zaobserwowaliśmy. A więc wiązanie tej tak zwanej strzałki czasu, kierunkowości upływu czasu z tą kierunkowością przemian w układach fizycznych wydaje się być niedobrym wyjaśnieniem kierunkowości upływu czasu. I tak naprawdę, dlaczego czas płynie w jedną stronę, tego nie potrafimy wyjaśnić, tego nie wiemy.
Pan powiedział tutaj o prawdopodobieństwie, które wpłynęło na ten dobór naturalny, tą ewolucję, powstanie życia. I to w jakiś sposób jest też dosyć ważny temat współcześnie, który generuje spór pomiędzy grupą ludzi kreacjonistów, znaczy ludzi, którzy wierzą w kreacjonizm, prawda, i grupą naukowców, racjonalistów, odrzucających jakikolwiek wpływ sił wyższych, prawda, w powstanie ewolucji, doboru naturalnego i tak dalej. I teraz mnie interesuje, czy jakby to jest kwestia światopoglądowa, czy to jest kwestia naukowa, czy można jakby popatrzeć na to w sposób właśnie bardziej fizyczny, czy jedna i druga strona ma swoje argumenty, które no, są na tyle mocne, że rzeczywiście jest to przedmiotem tego sporu.
Powiem tak, jedna strona ma swoje argumenty. Z życiem problem jest skomplikowany dlatego, że po pierwsze nie ma definicji życia. A właściwie jest wiele definicji życia, z których żadna nie jest wystarczająca. To znaczy, dla dowolnej definicji, którą mi ktoś zaproponuje, ja będę potrafił podać populację, która spełnia te wszystkie kryteria, a która ewidentnie dotyczy materii nieożywionej. Na przykład, jeżeli mówimy, że po to, żeby o jakiejś populacji powiedzieć, że to jest populacja żywa, potrzebny jest ruch, potrzebna jest ewolucja, zarówno osobnicza, jak i gatunkowa, potrzebna jest wymiana materii z otoczeniem, wchodzenie w zachowania symbiotyczne i tak dalej, i tak dalej. No to populacja samochodów spełnia wszystkie te warunki. Po pierwsze, ewoluuje. Samochody dzisiaj są zupełnie inne niż były 50 lat temu, wchodzą w zachowania symbiotyczne. W różnych stodołach na polskich wsiach dokonuje się symbiozy dwóch rozbitych Mercedesów.
Są bardzo ciekawe.
I tak dalej. Samochód wymienia materię z otoczeniem, bo wlewamy do niego benzynę, wyrzucamy z niego spaliny. I tak dalej. Inny przykład. Gwiazdy. Jeżeli powiemy, że populacja żywa to jest populacja, która ma zdolność przynajmniej czasowego odwracania kierunku przemian termodynamicznych, tak zwanego prawa wzrostu entropii. Tego prawa, które powoduje, że pozostawiony sam sobie dom rozleci się, że góry ulegają erozji i tak dalej. To ten warunek spełnia na przykład populacja gwiazd. Gwiazdy, kiedy powstają z obłoku gazu, dokonują się w nich różne przemiany. Gwiazdy wchodzą w zachowania symbiotyczne jak najbardziej. Nawet jest taki termin w astronomii, gwiazdy symbiotyczne. To są takie gwiazdy, które kanibalizują jedna drugą. Gwiazdy w tym swoim cyklu życia mają tę zdolność odwracania czasowego, to może trwać kilkaset milionów, a może trwać kilka czy kilkanaście miliardów lat, odwracania kierunku zmian entropii. Tak więc mamy tę trudność z wyjaśnieniem i zrozumieniem zjawiska życia, że nie ma definicji, no, czy wirus jest żywym organizmem, czy jest tylko gigantyczną cząsteczką chemiczną. W pewnych sytuacjach wirusy zachowują się jak cząsteczki chemiczne. Można je nawet krystalizować. Ale w innych sytuacjach, zwłaszcza późną jesienią i wczesną wiosną, no to sieją spustoszenie wśród nas, dlatego że zachowują się jak żywe organizmy. Czy w sprzyjających warunkach życie musi powstać, czy też był to przypadek albo cud stworzenia, tego nie wiemy. Myślę, że będziemy to lepiej rozumieli, jeśli odkryjemy życie poza Ziemią. Czego, jak niektórzy sądzą, jesteśmy coraz bliżsi.
No właśnie, i tutaj pojawia się kolejny pomysł na pytanie związane z przyszłością. To znaczy, jeżeli właśnie popatrzymy przez pryzmat ewolucji życia. Czy jest jakaś teoria albo pomysł wynikający z obserwacji, jak to życie może dalej mutować, zmieniać się i w którym kierunku to może zmierzać? Czy na przykład świadomość pozamaterialna, która jest w pewnym sensie możliwa już przez sztuczną inteligencję, ale jest to sztuczne, czy w formie ewolucyjnej może wyniknąć do takiej sytuacji?
To też jest pytanie, na które nie możemy z całą pewnością odpowiedzieć, dlatego że teoria ewolucji w dzisiejszej postaci jest teorią dosyć szczegółową i skomplikowaną. Nie rozumiemy na przykład takiego zjawiska skoków ewolucyjnych, a więc nagłej zmiany w populacji, która się dokonywała, no powstanie oka na przykład. To nie jest tak, że najpierw oko było jakieś tam słabe i tak dalej, a potem się doskonaliło, tylko no, na pewnym etapie rozwoju to oko się pojawiło. Przypuszczamy, że to jednak może wynikać z jakichś głębokich takich praw, do których jeszcze nie dotarliśmy, dlatego że tak, po pierwsze coraz więcej odkrywamy organizmów, które nazywamy ekstremofilami. To są organizmy, które żyją w ekstremalnych warunkach, na dnie rowów oceanicznych, w kraterach wulkanów, w warunkach bardzo niskich i bardzo wysokich temperatur, w warunkach ogromnego zasolenia, zakwaszenia czy silnego odczynu zasadowego. Znajdujemy tam żywe organizmy. To by znaczyło, że jak śpiewali starsi panowie, życia nic nie zmoże. To znaczy, że jak to dalej, w trakcie ewolucji życie powstało około 3,5 miliarda lat temu. Ziemia liczy sobie około 4,5 miliarda lat. A więc powstało dosyć wcześnie, jak tylko Ziemia ostygła na tyle, żeby możliwe było powstawanie długich cząsteczek chemicznych, to życie powstało. To skłania do przypuszczenia, że wszędzie tam, gdzie są odpowiednie warunki fizyko-chemiczne, to życie powinno powstawać. Z drugiej strony wiemy, że w trakcie ewolucji, przez bardzo długi czas, 3 miliardy lat, życie było w bardzo prymitywnej, jednokomórkowej formie w wodzie. Dopiero pół miliarda lat temu życie wyszło na ląd i nastąpiła eksplozja rozwoju gatunków i stopnia ich skomplikowania. Co to spowodowało? Tego nie wiemy. Dalej. Wiemy, że wielkie wymierania, z których najbardziej jest to znane, to wielkie wymieranie dinozaurów przed 70 czy 80 milionami lat, miały miejsce wielokrotnie. W niektórych przypadkach dochodziło do tego, że wymierało dosłownie, całkowicie 95% gatunków. I to wszystko się potem odradzało. To znowu sprawia, że przypuszczamy, że to znaczy nie ma zgody co do tego, bo nie ma na razie na to dowodów, ale można przypuszczać, że życie powinno istnieć wszędzie tam, gdzie są warunki sprzyjające. No problem polega na tym, że my znamy życie tylko w jednym egzemplarzu, w tym, który jest na Ziemi. I trudno jest sobie wyobrazić, tak jak nie wiemy, co to znaczy zwierzę, które nie jest psem, to nie wiemy, co to znaczy inne życie, inne formy życia. To możemy sobie wyobrażać różne inne gatunki, jednorożce i tak dalej, ale to cały czas będzie życie, które jest oparte na tej samej fizyce i tej samej chemii, na której oparte jest nasze życie. Czy może istnieć inne życie? Tego nie wiemy, bo nie wiemy, co to jest inne życie. Mało tego, jak powiedziałem, nie wiemy, co to jest życie.
No dobrze, a czy prawa fizyki wyniknęły też z ewolucji? Czy to jest efekt ewolucji, czy one zawsze istniały?
No, platoniści uważają, że one istnieją w ogóle poza w jakiejś innej sferze, poza materią, poza światem materialnym. No, nie wszyscy są platonistami na szczęście, ale mamy wiele dowodów na to, że prawa fizyki po pierwsze są powszechne, to znaczy obowiązują wszędzie i wszędzie są takie same, a po drugie zawsze były takie, od samego początku. Skąd to wiemy? Wiemy to stąd, że im głębiej zaglądamy w kosmos, tym wcześniejsze etapy jego ewolucji widzimy. Księżyc widzimy takim, jakim był około 1 sekundę temu, bo tyle czasu potrzebuje światło, żeby z Księżyca na Ziemię dotrzeć. Słońce widzimy takim, jakim było 8 minut temu. Znowu, bo tyle czasu światło potrzebuje, żeby do nas dotrzeć. Te gwiazdy, które widzimy gołym okiem, widzimy takimi, jakimi były kilkadziesiąt, kilkaset czy kilka milionów lat temu. Odległe galaktyki, których już gołym okiem nie widzimy, widzimy takimi, jakimi były przed miliardami lat. Wreszcie rejestrujemy tak zwane mikrofalowe promieniowanie tła. To jest coś bardzo ważnego. Dwie nagrody Nobla były za to przyznane. I to jest najstarsze światło we wszechświecie. Ono zostało wysłane do nas wtedy, kiedy wszechświat liczył sobie około 280 tysięcy lat. Dzisiaj liczy sobie około 14 miliardów lat. Czyli to było tuż po wielkim wybuchu, po tym początku ewolucji wszechświata. Badając światło wysyłane, to światło pierwotne, badając światło wysyłane przez odległe gwiazdy, przekonujemy się, że prawa rządzące generacją tego światła, rządzące oddziaływaniem tego światła z materią, zarówno w źródle, jak i po drodze do nas, wszystkie te prawa są takie same. Takie same, jakie znamy z ziemskich laboratoriów. A zatem wygląda na to, że prawa fizyki nie zmieniają się. Przy czym zaznaczę tutaj, że byli wybitni fizycy, którzy spekulowali na temat możliwości zmiany praw fizyki w czasie, w szczególności zmiany wartości stałych fizycznych, stałych fundamentalnych. Szczegółowe obserwacje nie potwierdzają tego. Mamy dowody na to, że wartości stałych fizycznych były przed miliardami lat takie same, jakie są teraz, z ogromną dokładnością.
Właśnie tak sobie też myślę, może Państwu damy szansę też zapytać jakieś pytanie. Ja jeszcze o takie ostatnie, tak mi przyszło teraz do głowy, bo bardzo często jest taka zależność, że ta idea jest jako pierwsza i potem pojawia się jakaś obserwacja, wokół której staramy się drążyć i widzę tutaj jakby mnóstwo takich pewnych punktów, które sklejają ten świat, nazwijmy to artystyczny z naukowym i mnie zastanawia właśnie, czy to zdarza się, że jakby naukowcy też w jakiś sposób pochylają się nad sztuką, znaczy nie mówię o zainteresowaniu, ale za inspiracją na przykład, czy inspiruje ich pewnego rodzaju właśnie szerokość myślenia albo skojarzeniowość tego, co się wydarzyło na przykład w kontekście dzieła sztuki.
Większość dobrych uczonych, tych, którzy dokonywali ważnych odkryć, interesowała się i interesuje się sztuką, ale nie tyle w poszukiwaniu inspiracji, ile po prostu dlatego, że są ludźmi z otwartymi głowami i ludźmi, których interesuje wszystko. I teraz te związki sztuki i nauki moim zdaniem są bardzo głębokie, ale różnorodne, bo popatrzmy, nauki ścisłe są uniwersalne w tym sensie, że prawo Newtona, prawo powszechnego ciążenia obowiązuje identycznie w Tajlandii, w Polsce czy w Ameryce. Nie ma czegoś takiego jak tajskie prawo ciążenia, europejskie prawo ciążenia i amerykańskie prawo ciążenia. Tymczasem jest polska sztuka, tajska sztuka, amerykańska sztuka. A więc tutaj bym dostrzegał różnicę. Poza tym to nie jest tak, że prawo ciążenia odkryte przez Newtona w XVII wieku wtedy się podobało, potem się przestało podobać, a teraz znowu przeżywa renesans. Tymczasem ze sztuką tak jest. Sztuka bywa zapominana, bywa powtórnie odkrywana. Natomiast ten głęboki związek sztuki i nauki, które ja widzę, jest taki. Skąd się biorą idee naukowe? Skąd się biorą genialne pomysły? To jest ciekawy problem i mój przyjaciel i swego czasu szef, amerykański astrofizyk Jerry Ostreicher z Princeton, ma żonę, która jest wybitnym, uznanym amerykańskim jest poetką. I Jerry często powtarzał, że on przypuszcza, że miał tak udaną karierę w nauce i był autorem tylu dobrych, trafnych pomysłów, że od szkoły średniej interesowała go na przykład literatura, która dostarcza symboli, pomysłów, sytuacji, no buduje ten świat wyobraźni po prostu. I że te idee naukowe, pozornie tak odległe od tego, o czym piszą autorzy literatury pięknej, to gdzieś głęboko w podświadomości prawdopodobnie jest karmiony tymi wszystkimi emocjami, wrażeniami, symbolami, skojarzeniami, które ze sztuki się biorą. Więc tutaj bym upatrywał takiego, no właśnie symbiotycznego zachowania, takiej symbiotycznej relacji pomiędzy nauką i sztuką. Ale pamiętajmy też, że są różnice. Podam taki przykład, bo to się wiąże z problemem piękna, problem piękna w sztukach pięknych jest czymś oczywistym, natomiast pojawia się problem piękna w naukach ścisłych. I bardzo wielu ludzi pochopnie twierdzi, że uczeni to właśnie szukają tych teorii tak, żeby one były piękne, żeby te równania były piękne, żeby były jakieś symetrie i tak dalej. I że to rodzi postęp w nauce i to rodzi te genialne odkrycia. To nie jest prawda. Podam taki przykład. Kepler, którego właściwie można uznać za ojca nowoczesnej nauki, bo po raz pierwszy od czasów starożytnych on sformułował ogólne prawa fizyki, prawa ruchu planet. Kepler, zanim te prawa odkrył, inspirował się i uważnie studiował dzieła ojca Galileusza, który był teoretykiem muzyki. Pisał traktaty na temat muzyki, na temat harmonii. I Kepler szukał tej harmonii świata, harmonii w ruchach planet. I nawet zbudował na 5 linii melodie, które miały być wygrywane przez poszczególne sfery odpowiadające poszczególnym planetom w Układzie Słonecznym. To oczywiście nie ma żadnego sensu. Dalej, Kepler w poszukiwaniu pięknej i prostej teorii zbudował model Układu Słonecznego, który wyglądał genialnie. Mianowicie on postanowił, szukając tej pięknej prostoty, postanowił wykorzystać bryły platońskie. Bryły platońskie to są takie bryły, które mają wszystkie ściany takie same, wszystkie krawędzie takie same, wszystkie kąty takie same. I tych brył jest tylko 5. I mogę uczniom szkoły podstawowej wytłumaczyć, że więcej ich być nie może. Otóż on cały czas trzymając, on wziął jedną z brył platońskich, już nie pamiętam którą, i opisał na tej bryle sferę. Przecięcie tej sfery dawało orbitę Saturna, najodleglejszej znanej wtedy planety. W tę bryłę, na której ta sfera Saturna została zbudowana, wpisał kolejną bryłę platońską, znowu opisał ją sferą, przeciął, dostał orbitę Jowisza i tak dalej. I w ten sposób zbudował model Układu Słonecznego. Ten model wygląda przepięknie. Możecie w internecie znaleźć piękne rysunki. To jest cacko, to aż by się chciało mieć zrobione z jakiegoś szlachetnego metalu i wziąć to do ręki. I to się prawie zgadza. ale prawie, jak wiemy, czyni wielką różnicę. To jest kompletnie błędne. I Kepler szybko to odkrył i zaczął poszukiwać czegoś innego. No i w swoim geniuszu wreszcie, rezygnując z tego piękna i wprowadzając eliptyczne orbity i wprowadzając Słońce do środka, no zbudował model, poprawny model Układu Słonecznego i co więcej, odkrył prawa ruchu planet, które natychmiast szczęśliwie wtedy Galileusz odkrył cztery księżyce krążące wokół Jowisza. I prawa Keplera genialnie się zgadzały, opisywały ruch księżyców Jowisza wokół Jowisza. Tak więc ten problem relacji między nauką a sztuką jest głęboki, ważny, ale skomplikowany.
No tak, tylko to było jakiś czas temu i ja jestem zdania, że sztuka dzisiaj to niekoniecznie jest związana z pięknem, bardziej z prawdą niż z pięknem. Natomiast i to są jakby te elementy spójne z nauki i sztuki, że się poszukuje tej prawdy. Natomiast myślę, że człowiek szuka harmonii tak wewnętrznie, natomiast głównie raczej tworzy chaos niż harmonię. Tak mi się wydaje przynajmniej. I teraz, czy w ogóle w fizyce coś takiego jak chaos występuje? Czy to jest tak, że wszystko jest uporządkowane jak klocki i te elementy pasują do siebie, tylko trzeba je zaobserwować, zobaczyć, czy rzeczywiście pasuje, znaleźć jakby twierdzenie?
Oczywiście w fizyce pojęcie chaosu występuje. Mamy układy chaotyczne, to znaczy takie układy, w których maleńka zmiana tak zwanych warunków początkowych, czyli tego, od czego wychodzimy, powoduje dramatyczne zmiany na końcu. No, pewnie wszyscy Państwo słyszeli o tak zwanym efekcie motyla, że motyl gdzieś tam na Polinezji machnie skrzydłami i to wpłynie, to wywoła huragan na drugim końcu świata. I przykładów takich chaotycznych układów jest bardzo wiele. No, można zrobić sobie w domu wahadełko o wielu stopniach swobody. I już ruch tego wahadła będzie wykazywał cechy chaosu. To znaczy mała zmiana tego, jak popychamy to wahadełko, powoduje bardzo dużą zmianę tego wzoru, który to wahadełko rysuje. Z tym, że to znowu, bo nam chaos kojarzy się z kompletną nieprzewidywalnością. Mówimy, że polska scena polityczna jest chaotyczna i dlatego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kto wygra wybory. Tymczasem w fizyce ten chaos ma inny charakter. Mówimy o chaosie deterministycznym. To znaczy my, nie będąc w stanie przewidzieć, ponieważ no nie jesteśmy w stanie dokładnie zawsze wyznaczyć, zmierzyć tych warunków początkowych, możemy jednak opisywać takie chaotyczne układy pod wieloma względami i przewidywać ich zachowania. Na przykład pojawianie się jakichś wielkich odchyleń, wielkich wahnięć. Możemy przewidzieć, jak często to się będzie działo.
Może ja bym oddał Państwu teraz głos. Może Państwo macie ochotę o coś zapytać. Byleby trudne pytanie. Czy ktoś ma ochotę zadać pytanie? Odbiór. Proszę poczekać. Imię, nazwisko?
Nasunął mi się komentarz krótki. Zresztą bardzo wiele wątków pan poruszył i trudno to wszystko, mówiąc krótko, zaczepić jakoś w sensie czy komentarza, czy uwag. Ale myślę, że interesujące na przykład jest ta definicja, brak definicji, słusznie zgadzam się z tym, tego, czym jest życie, bo tutaj tych teorii było mnóstwo, począwszy od tego, że jakieś 60-70 lat temu uważano, że życie to jest choroba materii, takie było sformułowanie w biologii. Natomiast dyskutowałbym z panem dyskutowałbym z panem, bo jednak ta nauka poszła do przodu i tak sobie myślę, że takim elementem różnicującym życie od braku życia są kwasy nukleinowe. Bo materia nieożywiona tych kwasów nukleinowych nie posiada. A każda żywa komórka ma ten nośnik w postaci kwasów nukleinowych. To nie musi być kwas dezoksyrybonukleinowy, może być kwas tak, wirusów rybonukleinowy na przykład. Więc tutaj jakby się ta różnica zaczyna nam pojawiać na poziomie chemii, biologii. Teraz ostatnia pana wypowiedź też mi nasunęła taką biologiczne skojarzenie, kwestia chaosu i pytania Mateusza o ten chaos, przekładając to znowuż na taki język nam bliższy, codziennie nas dotykający. Ja myślę, że w takim naszym codziennym życiu my się o ten chaos spotykamy nieszczęśliwie często. I takim przykładem chaosu w funkcjonującym biologicznie organizmie jest choroba. Bo no, trudno inaczej to określić, prawda? To tyle. Jeszcze coś miałem, o coś miałem jeszcze zaczepić, ale zapomniałem w międzyczasie. Nie, to ja powiedziałem, że to jest komentarz. Oczywiście czekam na ripostę, bo to jest dopiero, prawda, interesujące.
Tak, tak. Dziękuję. No w zasadzie się z panem zgadzam. Z tym, że no kwas nukleinowy to jeszcze nie jest życie. No więc właśnie. I to tak, tak. A choroba, no to coraz więcej wiemy o różnych chorobach i wydaje się, że niektóre z nich, no bo czasem używamy tego nieściśle, pojęcia chaosu w sytuacji, w której nie rozumiemy i nie potrafimy dociec przyczyn. Coraz więcej wiemy o różnych chorobach, że tam jakiś błąd genetyczny, jakaś mutacja, coś takiego wywołują nowotwory. Także to wtedy można by mówić wręcz o determinizmie, prawda? Także zgadzam się, że pewnie wiele chorób bierze się z chaosu, ale chyba nie wszystkie.
Czy ktoś ma ochotę zadać pytanie?
Dzień dobry. Ja bym chciała wrócić właściwie do wątku relacji sztuki i nauki, bo jest cały nurt Art and Science, w którym naukowcy współpracują z artystami, tworzą wspólnie instalacje, wystawy, jakieś konkretne wydarzenia. I jak to jest? Czy to jest wciąż wzajemne inspirowanie się, czy jednak obydwie strony czerpią z tego duże korzyści, a może tylko jedna strona korzysta?
Rzeczywiście taki w ostatnich latach szczególnie taki nurt się pojawił i bardzo wiele bardzo szanowanych instytucji naukowych, takich na przykład jak CERN w Genewie, tworzy takie, funduje rezydencje dla artystów, tworzy takie programy, zaprasza artystów na jakieś staże, które mają być dla nich inspiracją. Ja myślę, że to raczej wynika z takiej wzajemnej ciekawości. Albo że jest to jakaś próba znalezienia właśnie takich inspiracji. W naszym instytucie, w Centrum Astronomicznym imienia Mikołaja Kopernika w Warszawie, mieliśmy przez 2 lata stypendystkę Fulbrighta, Katryn Zazenski, która właśnie przyjechała do CAMK-u i dostała stypendium od Fulbrighta po to, aby, jak mi wyjaśniała, obserwować proces tworzenia, ale proces tworzenia nie artystycznego, tylko w innej dziedzinie. I tą dziedziną dla niej miała być astronomia. Na koniec zaprezentowała prace, które stworzyła w ciągu tych 2 lat. Prace bardzo interesujące, ale ja tam żadnych związków z tym, co mogła u nas zobaczyć, bym nie dostrzegł. Te relacje pomiędzy uczonymi i artystami bywają dramatyczne. Ja prowadzę seminarium, główne seminarium naukowe w moim instytucie i zawsze na koniec roku zapraszam kogoś z zupełnie innej dziedziny. Biologa, językoznawcę, filozofa i zaprosiłem kilka lat temu, nieżyjącego już, profesora Jana Berdyszaka, znanego artystę, rzeźbiarza, malarza, scenografa, performera z Poznania. I poprosiłem go, żeby przygotował wykład pod tytułem Jak patrzeć na sztukę nowoczesną. I on ten wykład zrobił rewelacyjnie, ilustrowany głównie jego pracami. Oczywiście zdjęciami tych prac. Wykład dla mnie był pasjonujący, a na koniec słuchacze mogli zadawać pytania i jeden z moich kolegów, profesor Polskiej Akademii Nauk, powiedział tak. Pan nam tu pokazał pewnie z 200 swoich prac. I ja tak się cały czas zastanawiałem, czy którąkolwiek z nich chciałbym mieć u siebie w domu. I szczerze panu powiem, że nie. Profesor Berdyszak był załamany. Jak można być tak bardzo nie zrozumieć wykładu, to po pierwsze, a po drugie być tak bardzo niewrażliwym na sztukę. No ale tak się dzieje.
Dzień dobry. Ja chciałem zapytać o oko. Słyszałem pewne stwierdzenia, które by tłumaczyły, dlaczego oko tak wygląda, jak wygląda, jako próbę odparcia tych argumentów kreacjonistycznych. I chciałem zapytać, czy pan o nich nie słyszał, czy mają za niski status, żeby mówić z całą pewnością, że oko powstało tak, jak one to, jak to się próbuje opisywać.
Ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale z tego, co czytałem, to właśnie te wyjaśnienia ciągle jeszcze nie są wystarczające, nie są satysfakcjonujące. Oczy u różnych organizmów występują, mają bardzo różną postać, różne działanie, różną wrażliwość na różne części widma elektromagnetycznego i tak dalej. Ale mnie chodziło o coś innego, że u danego gatunku najwyraźniej to oko się pojawiało no, niemalże skokowo. O to chodziło. Że w ewolucji mamy wiele takich przykładów, takich skokowych zmian. Ale z drugiej strony, jak porównujemy organizmy, które wyrastały w środowiskach, które najwyraźniej nie były ze sobą w kontakcie, na przykład zwierzęta w Australii, to też wygląda na to, że ewolucja przebiegała tam podobnie, co by świadczyło o tym, że istnieją jakieś uniwersalne prawa dotyczące tej ewolucji.
Dziękuję.
Cezary Harasimowicz. Trzy przykłady związku nauki ze sztuką. Pierwszy przykład to jest sztuka arabska, która bardzo się wzoruje na matematyce i geometrii. Drugi przykład muzyka w ogóle. Muzyka jest wytłumaczalna matematycznie, szczególnie harmonia. A trzeci przykład, wielu fizyków zostaje artystami. Przykład Krzysztof Zanussi.
No ja bym powiedział, że też wielu artystów interesowało się naukami ścisłymi i fizyką i przede wszystkim matematyką. Także te związki oczywiście są i historycznie zawsze były. Jedno z pierwszych ogólnych praw fizyki to były prawa odkryte w starożytności dotyczące wysokości dźwięku wydawanego przez strunę w zależności od długości struny. Także oczywiście to rozumiano. Także te związki oczywiście były.
Ja
Ja mam pytanie. Czy fizyk ma czasem poczucie, że coś tworzy?
No ten, który tworzy, to ma poczucie, że tworzy.
Ale w czasie pracy oczywiście naukowej.
To jest trudne pytanie, bo dlatego, że współczesna nauka stała się bardzo skomplikowana i kosztowna. I te najważniejsze rzeczy, najważniejsze eksperymenty, najważniejsze obserwacje tworzą gigantyczne zespoły ludzi. Bardzo często prace fizyków, zwłaszcza eksperymentatorów czy astronomów, obserwatorów, są sygnowane przez przeszło 1000 autorów. Jedna praca. Sam spis autorów i ich afiliacje to zajmuje kilka stron w publikacji. No i teraz jest jasne, że oni mieli nierówny wkład. Na ogół to jest tak, że jak buduje się jakiś instrument, czy to do obserwacji astronomicznych, czy do eksperymentów, zwłaszcza w fizyce wysokich energii, to tam pracują tysiące ludzi, fizyków, inżynierów i tak dalej. I niektórzy mają te genialne pomysły, ale ogromna większość to po prostu przychodzi o 8 rano do pracy i wychodzi o tam 17 czy 18, pracuje nad jakimś szczegółowym, maleńkim fragmentem. I czy oni mogą mieć poczucie tego, że coś tworzą? No myślę, że mogą, bo uczestniczą w czymś ważnym. Poza tym no, jednak ta ich praca jest potrzebna i być może można by ich zastąpić kimś innym, ale tych innych, których można by użyć, nie ma znowu aż tak wielu.
Myślenie, które mi przyszło teraz do głowy. Otóż ja myślę, że warto byłoby szukać tych związków na takim bardzo podstawowym poziomie i myślę, że takim wspólnym elementem na tym podstawowym poziomie jest zachwyt czymś i wynikająca z tego inspiracja. I myślę, że to jest wspólne i dla naukowców, i dla artystów. I to jest ten motor, który popycha i jedną grupę, i drugą do przodu. Ja Państwu opowiem taką historię, która mi się przytrafiła jakieś 30 lat temu. Byłem zaproszony przez pana młodszych kolegów do podwarszawskiego obserwatorium astronomicznego po to, żeby na gwiazdy popatrzeć przez teleskop. I no, wówczas taka grupa astronomów znajomych zaprosiła mnie i moje dzieci również. I myśmy się tym troszkę bawili. Było zimno, mroźny wieczór, właściwie potem noc. No i zaczęło się poszukiwanie Saturna. I tak powiedziano nam, że ten Saturn gdzieś tam ma na horyzoncie wzejść. No i tam wszyscy się tym bardzo ekscytowali. Ja stałem z boku i rzeczywiście zobaczyłem, że pojawia się gwiazdka jakaś tam na horyzoncie. Mówię, słuchajcie, ja ten Saturn bez waszego teleskopu zidentyfikowałem. No więc wszyscy oczywiście ha, bo tam kilka wybitnych osób z kręgu astronomów się tym bawiło i żaden tego Saturna nie mógł w tym momencie znaleźć. To była chwila, kilkanaście może minut, jak ta gwiazda się pojawiła. No i rzeczywiście udało się nastawić ten teleskop. Patrzę, Saturn. I to nie chodzi o to, prawda, że ja się tym zachwyciłem, jak to zobaczyłem. To był autentyczny zachwyt. Ja czegoś tak pięknego właściwie dotychczas nie widziałem. To zrobiło na mnie niesamowite wrażenie. Nie wiem, czy ktoś z Państwa miał okazję oglądać Saturn przez teleskop. To jest piękne. Po prostu to, co na rysunkach takich, prawda, z tymi tarczami wokół tego świecącego punktu jest widoczne, to jest po prostu coś. I powiedziałem sobie, jacy to są szczęśliwi ludzie, ci astronomowie, skoro oni takie piękne rzeczy mogą oglądać na co dzień. Autentycznie tak sobie pomyślałem. I teraz wracając do, to oczywiście to dotyczy nauki tej bardzo zaawansowanej, to jest oczywiście opowieść z takiej dalekiej orbity, prawda, gdzieś tam nauki, bo ja się kompletnie na tym nie znam, na astronomii. Natomiast bliższa jest mi biologia i chcę Państwu powiedzieć, że jeżeli się ogląda na przykład obrazy w różnych typach mikroskopów, to to dla artystów te obrazy w moim pojęciu mogłyby być niesłychanie inspirujące, bo to są tak piękne obrazy fragmentów organelli komórkowych, struktur komórkowych. Ja kiedyś robiłem takie zdjęcia w mikroskopie elektronowym i sobie to powiesiłem na ścianie, bo po prostu było, to było fascynujące. To jest to, co jest jakby leży u podłoża naszego życia, prawda? I to jest piękne. To jest piękne.
To jest, mogę przytoczyć taką anegdotę, że w latach 60. amerykańska agencja finansująca naukę postanowiła zainwestować w duże optyczne obserwatorium astronomiczne. I jako miejsce budowy wybrano górę Kitt Peak na południu Arizony. Z tym, że ta góra leży na terenie indyjskiego rezerwatu. I jak większość gór w indyjskich rezerwatach jest święta. Powstał więc spór i astronomowie amerykańscy wpadli wtedy na genialny pomysł. Zaprosili starszyznę z tego plemienia na wycieczkę po najważniejszych amerykańskich obserwatoriach astronomicznych, żeby oni zobaczyli, jak to wygląda, jak się tam pracuje, żeby zobaczyli niebo przez te właśnie teleskopy. I ta starszyzna wróciła z tej wycieczki i oznajmiła, że astronomia jest rzeczą piękną i dlatego może być uprawiana na Świętej Górze. No do tego jeszcze można by przytoczyć niebo gwiaździste nade mną i ład moralny w sercu i tak dalej, i tak dalej. Więc tego typu stwierdzeń można by przytoczyć wiele. Ale jeszcze wracając do tego poszukiwania prawdy i tego stwierdzenia, że sztuka, zwłaszcza sztuka współczesna, to nie musi być ładna, że tu chodzi o coś innego. Tak samo jest z teoriami naukowymi. Chciałoby się, żeby one były proste i ładne, ale one często nie są proste ani ładne, ale działają, są prawdziwe i to jest najważniejsze.
Czy jeszcze ktoś chciałby zadać pytania albo coś dodać?
Przez którą tutaj wszyscy siedzimy i dzisiaj rozmawiamy. Chciałam pana spytać, jak pan patrzy na, bo Mateusz deklaruje jakby swoje przywiązanie właśnie i te inspiracje nauką czy astronomią, a jak pan patrzy na te prace, które powstały z tych inspiracji, jako fizyk, astrofizyk?
To niezręczne pytanie.
No wiem.
Ja staram się zrozumieć sztukę współczesną. Czy mi się to udaje, to nie wiem. No, ponieważ lubię różne rzeczy wypierać, to wypieram ze swojej świadomości możliwość taką, że kompletnie tej sztuki nie rozumiem. I wydaje mi się, że przynajmniej trochę rozumiem, ale czy tak jest, to nie wiem.
Sztuka współczesna jest taka jak współczesność, dlatego ja też nie rozumiem.
Pytanie jest o zrozumienie przez fizyków mechaniki kwantowej. To zależy, co pan rozumie przez pojęcie rozumie. Rzeczywiście historycznie toczył się wielki spór o interpretację mechaniki kwantowej i no, już nie będę wnikał w istotę tego sporu, ale dotyczył on takiego fundamentalnego właśnie rozumienia mechaniki kwantowej. I to, ten spór został podsumowany znacznie później przez amerykańskiego fizyka, którego nazwisko mi w tej chwili wyleciało. On powiedział tak, to wszystko jest nieważne, just shut up and count. To znaczy, przestań ględzić i po prostu jak masz jakiś problem, to weź równania mechaniki kwantowej, wylicz i przekonasz się, że ten wynik zgadza się z eksperymentem. A mechanika kwantowa jest chyba najdokładniej potwierdzoną eksperymentalnie teorią fizyczną. Tam różne pomiary zgadzają się z przewidywaniami teorii do 10, nawet 11 miejsca po przecinku, a więc do 100 miliardowych części. Także to nie może być błędna teoria, natomiast to spekulowanie na temat interpretacji jest po prostu niezbędne.
To do mnie pytanie? Jak ktoś chce zrozumieć, to zrozumie to po swojemu. Bo to nie jest tak, że sztuka współczesna jest niezrozumiała. To jest kwestia pytań, które sobie zadajemy i do niektórych te pytania docierają i potrafią się z tymi pytaniami zidentyfikować albo te pytania ich inspirują i widzą te pytania w tej formie wizualnej. I to jest największa chyba trudność dla artysty, żeby znaleźć tą formę, która będzie odpowiadała idei. Nie wiem, co trzeba. No nie wiem, właśnie to jest chyba takie pytanie filozoficzne już. Myślę, że tak, że wszystko się da. To jest kwestia wysiłku, który się wkłada. To jest równoznaczne. To co, finiszujemy? Fajnie, dzięki, że przyszliście.
Dziękuję.